kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dziś to będą fińskie opowieści Hani Ruszczyńskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Włodku. Dzień dobry Państwu.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Witamy w herbacie. Umówiliśmy się w lesie, w Matemblewie, a ty w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym za półtora tygodnia, za dwa tygodnie będziesz prowadziła wycieczkę.
Tak, to
trochę
będzie...
Trochę nie fińską.
Trochę nie fińską, ale związaną również z Finlandią, ponieważ opowiemy na moim spacerze historycznym, który odbędzie się 19 września. Między innymi o tym, co wydarzyło się 400 lat temu w tym lesie, o szwedzkiej grobli i ta historia jest trochę związana z Finlandią. A jak? To ten, kto przyjdzie, się dowie.
Mm-hmm, bo rozpoczynacie teraz serię spacerów, tak? Najpierw będzie Natalia Recław, to już niebawem, potem Jakub Chordeński.
Tak, pierwszy spacer tutaj już w następną sobotę, czyli w tą najbliższą, która będzie, będzie prowadzić Natalia Recław i będzie to spacer rodzinny, będzie opowiadać o tropach zwierząt. Także zapraszamy, będzie bardzo ciekawie. Natomiast trzeci z naszych spacerów to będzie Jakub Chordeński, który będzie opowiadał o życiu drzew, o ochronie przyrody i o zwierzętach, które można tutaj spotkać.
No proszę bardzo, gdzie szukać tych informacji?
Na stronie Gdańskiego Archipelagu Kultury. Projekt jest realizowany w ramach Mobilnego Domu Kultury i tam również można zapisywać się poprzez formularz na nasze wydarzenie.
Mobilny Dom Kultury, czyli wszystko na nogach, tak? I czujemy w nogach te opowieści.
Trochę tak. My też jesteśmy trochę mobilni dzisiaj, prawda?
No, trochę tak, chociaż umówiliśmy się na rozmowę o Finlandii. Finlandia, która jest twoją, powiedziałbym nawet, obsesją.
Nie jest obsesją, ale można nazwać to pasją. Poświęciłam temu dość niepopularnemu tematowi swoje ostatnie 10 lat życia, można tak powiedzieć. No i już chyba tutaj trochę wsiąknęłam.
Tak, lubisz o niej opowiadać. To ostatnio w IKM-ie, tak? Ostatnio w ten weekend prowadziłaś takie duże warsztaty dotyczące Kalewali.
Obchodziliśmy Dzień Kalewali na pograniczu mitu i tradycji, który składa się z trzech spotkań, z trzech wydarzeń. Pierwsze to było wydarzenie dla dzieci związane z książką Mauriego Kunasa, Psia Kalewala, a drugie rozmowa z tłumaczką Kalewali, która wraz z Jerzym Litwiniukiem tłumaczyła ten epos Joanną Cińską-Major. No i trzecie spotkanie Szymon Góralczyk-Armatowski. Prezentował opowieść, ponieważ zajmuje się, jest takim opowiadaczem historii. Natomiast Jojk, taki gardłowy śpiew, prezentował Bart Połyga, który występuje na wielu międzynarodowych festiwalach i rzeczywiście jest tu mistrzem.
No, my musimy wyjaśnić chyba naszym słuchaczom, co to jest Kalevala czy Kalevalia, tak?
Kalevala.
Kalevala jednak. To jest księga fińskich legend.
Księga legend, opowieści o bohaterach, mitów, co tam zawarte również różne zaklęcia, którymi ludzie się posługiwali, ich wierzenia. Jeśli państwo byli...
Zaklęcia to magiczna księga?
No to jest trochę taka opowieść o magicznych również wydarzeniach, ponieważ głównym bohaterem jest Wainamoinen, który jest czarownikiem i zna różne zaklęcia. Także Elias Lönnrot, który zbierał te wszystkie opowieści, również zbierał zaklęcia i różne przysłowia, które miejscowa ludność przechowywała i przekazywała z pokolenia na pokolenie.
A takie fantazy sprzed lat, można powiedzieć. Tak,
tak. Troszeczkę takie połączenie Odysei, która obecnie była w kinach, z taką troszeczkę bardziej egzotyczną wersją fińskiej mitologii.
Ale to księga, która stworzyła naród fiński, można powiedzieć.
Stworzyła fińską tożsamość, ponieważ naród jakby był, ale ta tożsamość była taka chwiejna i Kalevala pozwoliła właśnie ugruntować te wszystkie wierzenia, tradycje, dała możliwość utożsamiania się z fińskością.
Dlaczego w lesie się spotkaliśmy? Z tych wszystkich powodów, które już wymieniliśmy, ale też dlatego, że Finlandia to właśnie las.
Finlandia to las,
no,
Finlandia...
też tundra.
Też i jeziora, rzeki, prawda? No przede wszystkim Finlandia kojarzy się z przyrodą, tego się nie da ukryć.
A umówiliśmy się, żeby poszukać, albo żebym ja cię wypytał o fińskie sposoby na długie zimowe wieczory.
Tak, tych sposobów jest dosyć sporo.
A to nie tylko na wieczory, tak? Na długie zimowe noce.
Na zimowe noce, też jesienne już takie klimaty, ponieważ w Finlandii jesień zaczyna się miesiąc wcześniej niż u nas. można powiedzieć, że już się zaczęła. No, przede wszystkim to jest ruch na świeżym powietrzu. Finowie korzystają z tego dobrodziejstwa. Uważają, że nie ma złej pogody, tylko jest złe ubranie. Teraz rozpoczyna się najpiękniejsza pora roku w Laponii, gdzie jest dużo drzew liściastych, w przeciwieństwie do na przykład do Finlandii Południowej, gdzie jest dużo drzew iglastych. No i tam często Finowie wyjeżdżają właśnie w okresie jesiennym, żeby podziwiać te barwy natury. Mają też możliwość podziwienia zorzy polarnej, ponieważ wiele osób myśli, że zorza polarna pojawia się, najłatwiej ją obserwować w zimie, gdzieś w środku zimy, może w okolicy świąt. A to nieprawda, bo bardzo często najpiękniejsza jest właśnie we wrześniu czy w październiku w Laponii. No, innym sposobem jest oczywiście sauna, dzięki której Finowie nabierają odporności, to jest zdrowia. Również naświetlanie się, korzystanie z różnego rodzaju doświetleń. W Finlandii jest ten problem jednak z taką jesienną depresją i bardzo popularne na przykład są lampy, których używają rano, żeby z nią walczyć, ponieważ
mamy
brakuje
kawę,
światła.
A oni pod lampę, tak?
Tak, tak. Brakuje trochę światła, wiadomo. No i Finlandia jest takim krajem, w którym właśnie ludzie lubią się doświetlać jesienią i zimą. Bardzo wcześnie ten okres takiej luminacji rozpoczyna. Stawiają w oknach światełka, oświetlają domy. Często organizowane są też festiwale światła już nawet jesienią w różnych miastach, gdzie dekorowane są pięknie różne miejsca w świetle.
A to są takie preteksty trochę też, żeby wyjść z domu, żeby się spotkać.
Wyjść z domu i się spotkać, tak. No, wydawałoby się, jest takie powiedzenie, że Finowie często lubią właśnie siedzieć w domu i się zamknąć może jesienią i mieć święty spokój, trochę odciąć. Ale z drugiej strony Finlandia jest krajem, gdzie jest bardzo popularne karaoke i jesienią też ludzie się spotykają na takich wydarzeniach, czy w grzebingo na przykład.
Finlandia rzeczywiście kojarzy się z ponurymi samotnikami, tak?
No tak, ale to wydaje mi się, że to jest takie pierwsze wrażenie, bo kiedy pozna się z Finów trochę lepiej, to jednak okazują się otwarci i przyjacielscy.
To kontynuujmy listę fińskich sposobów na jesienną chandrę. Ruch przede wszystkim, tak?
Ruch, zdrowe odżywianie się. No tu wiemy, że w Finlandii jest dużo takiego dbałości o to, żeby to jedzenie było zdrowe i naturalne. Przepisy dotyczące jakości jedzenia są tam o wiele bardziej rygorystyczne niż u nas. No oczywiście zbierają też w lesie runo leśne, przede wszystkim jagody, grzyby może mniej niż my. My mamy akurat taki sezon grzybowy w Finlandii. No nie jest jakoś specjalnie popularny zbieranie grzybów. Może bardziej zbierają kurki. Gdzieś może na wschodzie częściej się zdarza, że na jakieś inne grzyby Finowie się wybierają.
A ty kiedyś rozmawiałeś z Finami? Dlaczego oni tych grzybów, takich dorodnych borowików nie koszą?
Koszą, właśnie koszą. Tylko, że koszą kosiarkami. Ja byłam naocznym świadkiem tego wydarzenia jakby, co było dla mnie dość przykre z mojego polskiego punktu widzenia. Natomiast nie zbierają, ponieważ nie ma u nich takiej tradycji. Jeśli zbierają, to właśnie są to kurki i tą tradycję z kolei wprowadził szwedzki król, ponieważ Finlandia była w którymś momencie pod panowaniem szwedzkim. No i on bardzo lubił te grzyby i wprowadził najpierw na szlacheckie stoły, a potem to się trochę bardziej rozprzestrzeniło.
A co widziałeś rzeczywiście, że ktoś łąkę kosi kosiarką i tam pełno grzybów ciach, poleciały, tak?
Ponieważ
przemieniły się.
Tak, jesienią bardzo często nawet w miejskich parkach można spotkać i maślaki, i koźlarze, i prawdziwki, podgrzybki. To, co my zbieramy, to tam po prostu rośnie jak koniczyna, można powiedzieć, i nikt tego nie zbiera.
Ruch tak, skupienie się na zdrowej żywności dwa, bo my troszeczkę, wiesz, to lubimy tak zasnąć na jesień i na zimę. U nas takim sposobem jest spowolnienie, że ten kocyk, że świeczka, że ciepła herbata, że książka.
No, myślę, że u Finów było bardzo podobnie, ponieważ zbliżamy się pomału do okresu Kekri, który jest trochę ruchomy, obecnie przypada w okolicach święta naszego święta zmarłych. I to był tak naprawdę okres, kiedy w Finlandii dawniej kończył się rok, kiedy wszystko musiało być zbrane z pola, przygotowane do zimy. Kończył się okres pracy na polu, ponieważ musimy pamiętać, że jeszcze do niedawna Finlandia była krajem głównie rolniczym. No i to życie trochę zamierało, trochę przysypało. Coś jest takiego właśnie w Finach, że oni trochę tak przesypiają.
Jak te susły?
Jak te susły, można tak powiedzieć, i odżywają wiosną. Natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej, oczywiście tak do końca nie jest, bo są różnego rodzaju aktywności właśnie na świeżym powietrzu, czy wychodzenie gdzieś właśnie do kawiarni, spotkanie ze znajomymi, ale raczej to w takich mniejszych gronach.
U nich już teraz dzień jest bardzo krótki, a tego dnia niedługo już zupełnie nie będzie.
No tak, na północy pojawi się noc polarna, ale tak jak wspomniałam, również zorza, więc będzie rozświetlone trochę niebo. Wielu Finów czeka na ten spektakl tak naprawdę, więc nie jest tak całkiem ciemno, jakby się mogło wydawać. Rozświetlają właśnie tymi światłami, iluminacją swoje domy, otoczenie. Ta zimowa pora w południowej Finlandii jest trochę łatwiejsza do przetrwania, bo tam jest takie poczucie krótkiego zmierzchu. Czasem trwa 2-3 godziny. Oczywiście to
A że zmierzch jest jednocześnie świtem, tak? Rozumiem.
Tak, zmierzch jest świtem i ta jasność pojawia się często dopiero o godzinie 11 na przykład.
W ciągu dnia?
Tak, tak. I znika o 13. I znowu zaczyna się robić ciemno, więc to jest taka pora rzeczywiście ciemności. Zresztą sama nazwa Kamos, o której wspomniałam, oznacza ciemność.
To ta Finlandia, chociaż tak blisko, to można powiedzieć, że to jeszcze taki niespenetrowany kulturowo przez nas teren, bo było kilka mód, przechodziliśmy na przykład modę na hygge, tak? Tą duńską.
No mieliśmy też modę na sisu fińskie, taką wytrwałość.
A było rzeczywiście.
Tak, te mity fińskie są, mam wrażenie, dla tych osób, które nie interesują się kulturą fińską, nieznane. Natomiast są bardzo ciekawe, ponieważ Finowie w trakcie ruchów ludów przynieśli je ze sobą z terenów Azji, z okolic Uralu. Także nie są one całkowicie, nie mają nic wspólnego na przykład z mitami nordyckimi. Natomiast występuje wiele elementów wspólnych z wierzeniami Słowian. A także możemy nawet znaleźć nawiązania do egipskich opowieści o świecie zmarłych, świecie podziemnych, ponieważ również taka opowieść w Kalewali istnieje.
Ale to są wszystko tak mroczne opowieści rzeczywiście?
Nie są mroczne. Ja nawet się spotkałam z powiedzeniem, że to trochę taki romans jest, bo tam ciągle ktoś się zakochuje, odkochuje, walczy o czyjeś serce. Natomiast jest trochę opowieści o takich bohaterach, o tym, jak powstał świat na przykład, dlaczego zgasło słońce, to są bardzo ciekawe opowieści.
A jak powstał świat?
No w Kalewali jest to opisane tak, że świat powstał z jajka. Mhm. Bogini powietrza Ilmatar pływała po wodzie, tworzyła lądy, zatoki i na jej kolanie usiadł ptak, który założył tam gniazdo. Potem to gniazdo spadło, jajko się rozbiło, z dolnej skorupy powstała ziemia, z górnej powstało niebo, z żółtka słońce, z białka księżyc. Natomiast z kawałków skorupek powstały gwiazdy, a z tych takich ciemnych plamek, które możemy czasem na jajku znaleźć, powstały chmury.
Że to wszystko pamiętasz?
Wszystko pamiętam, tak. I jest właśnie bardzo ciekawa tam również opowieść, dlaczego zgasło słońce, ponieważ takie wydarzenie rzeczywiście miało w historii tutaj Europy miejsce kilkaset lat temu i ludzie myśleli wtedy, nie mieli internetu, nie mieli telewizji, nie mieli żadnych źródeł, z których mogliby się dowiedzieć, co się naprawdę stało.
Zaćmienie, tak? Rozumiem.
Tak? I myśleli, że naprawdę ktoś to słońce ukradł po prostu, zabrał. I ta opowieść również znalazła się w Kalewali. Tylko, że w tej opowieści słońce kradnie zła czarownica z północy Louhi. Wainamoinen udaje się na wyprawę, żeby je odzyskać.
Odzyskał, rozumiem, tak?
Odzyskał. Najpierw jego brat kowal Ilmarinen próbował wykuć słońce sztuczne, ale mu się nie podobało i ono nie grzało tak, jak powinno grzać i wyruszył po wyprawę po prawdziwe słońce.
Jak ty się nie gubisz w tych dziwnych nazwach, imionach, nazwiskach?
Myślę, że to już tyle lat po prostu styczności z fińską kulturą, że już gdzieś tam mi się utrwaliło, także udaje się.
Chciałem ci poszukać w rozmowie z tobą fińskich sposobów na ten jesienny czas, troszeczkę depresyjny, trochę ciemny, trochę mroczny i słodny. Okazuje się, że czytanie bajek to najlepsze.
Czytanie, tak. Finowie bardzo dużo czytają książek, jak chciałam powiedzieć. I w pewnym momencie chyba czytali najwięcej książek w całej Europie, jeśli brać pod uwagę ludność różnych krajów. Natomiast myślę, że takim też sposobem jest dla nich piosenka. Oni są świetnymi śpiewakami. Ich zawsze podziwiam, jak oni pięknie śpiewają, jak pięknie grają. I to jest też troszeczkę właśnie nawiązanie może do Kalewali, bo Wainamoinen, ta główna postać, o której wspomnieliśmy, był również śpiewakiem, grał na kantele, wynalazł narodowy instrument Finów, właśnie kantele, który zbudował ze szczęki szczupaka.
Przyznam, że nie wiem, jak wygląda kantele.
Kantele jest trochę do liry podobne, tak ma kształt płaski ze strunami i szarpie się go palcami.
To na zakończenie rozmowy możemy posłuchać, jak się gra na szczęce szczupaka, czyli na kantele.
Tak, ale to ja chcę jeszcze dodać, że to był też magiczny instrument, ponieważ kiedy na nim grano, to wszyscy słuchali, wszystkie zwierzęta, cała przyroda stawała i ludzie i słuchali jak zaczarowani. Kantele potrafiało też usypiać.
A kto rozumie ten twój fiński świat, z którym chodzisz w głowie, po tym lesie, na spacerze?
Tak, myślę, że ludzie zainteresowani Finlandią to przede wszystkim, ale też ludzie wrażliwi na przyrodę, na takie może właśnie mity, którzy szukają gdzieś swoich korzeni, źródeł, które nie są takie oczywiste, bo my jako Słowianie mam wrażenie trochę, że zostaliśmy odarci z tych naszych korzeni, a Finowie nie, Finowie właśnie bardzo je pielęgnowali i zachowali do dnia dzisiejszego.
To idąc przez las, masz takie wrażenie, że tam za drzewami czają się fińskie duchy?
Nie mam wrażenia. Las był, mam wrażenie, że las był właśnie takim miejscem przyjaznym dla Finów. Co prawda oczywiście w dawnych czasach, kiedy oni wybierali się na jakieś wyprawy łowieckie, to najpierw witali się z lasem, czy tam składali dary, żeby ta wyprawa przebiegała pomyślnie. Mamy obecnie inne czasy i tak samo jak Finowie współcześnie korzystają z lasu jako miejsca takiego odcięcia, może regeneracji, nabrania sił, spokoju, zebrania myśli. Mój las jest taki sam. Ja wchodzę, żeby właśnie odpocząć w lesie, troszeczkę odciąć się od cywilizacji. Nie czuję tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa. Może czasem myślę o Bogu lasu Tapio, jeśli myślę o Finlandii, o tym właśnie.
Jeśli... A jest Bóg lasu Tapio, tak?
Tak, jest Bóg lasu Tapio. Natomiast no, nie myślę w taki sposób, że coś tam się chowa czy kryje.
Hanna Roszczyńska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.